Dobry wieczór, witamy Krzysztof Dobrowolski i doktor
Janusz Stasiak. Witam Państwa serdecznie, cześć Krzysztofie.
Trudno ominąć ten wątek, który już z nami jest od wiosny. Nie będziemy się pastwić tym razem nad wiarygodnością bądź niewiarygodnością badań typu PCR. Nie będziemy też chyba specjalnie skupiać się na badaniach serologicznych, które wykazują lub nie wykazują obecność immunoglobulin. Natomiast ja na początek przytoczę wypowiedź, która dosłownie dzisiaj wpadła mi w ręce na jednym z portali wirtualnych. Nomen omen. Czytamy. Wirusolog o scenariuszach rozwoju pandemii. Cytuję. Wysoce prawdopodobne, że SARS-CoV-2 zostanie z nami na zawsze. Kolejne dni przynoszą rekordowo wysokie liczby zakażeń i ofiar śmiertelnych koronawirusa. Wirusolog profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przyznaje, że przed nami jeszcze długa droga do zahamowania tych przyrostów. Tutaj pani profesor wskazuje, że według analizy ośrodka modelowania matematycznego wychodzi na to, że szczyt zachorowań dopiero przed nami. Pesymistyczne prognozy mówią nawet o 31 tysiącach nowych przypadkach w ostatnim tygodniu listopada. To nie oznacza jednak, mówi pani profesor, że wirus stał się groźniejszy. Po prostu nasiliła się jego transmisja, czyli przyspieszyło się przenoszenie z człowieka na człowieka. No i tutaj jeszcze jeden punkt, który zwrócił moją uwagę, a nawet mnie zelektryzował. Pani profesor Szuster-Ciesielska powiedziała: wielce prawdopodobne, że wirus zostanie z nami na zawsze. Nabrałem powietrza, bo nie pamiętam, żeby którykolwiek wirus wyniósł się gdzieś na inną planetę albo zrezygnował ze swojej zbrodniczej działalności. Niezależnie z jakiej grupy wirusów jest. Bo przypomnę, że profesor Andrzej Szczeklik, ikona polskich chorób wewnętrznych, którego bardzo często cytujemy, napisał wiele lat temu, że za przeziębienia sezonowe, grypy sezonowe odpowiada koronawirus mniej więcej od 5 do 15% i za te schorzenia odpowiada od lat koronawirus. A więc on był. O tym już wiemy, od kiedy wynaleziono mikroskop elektronowy. On jest
i będzie.
To powiedział dr Janusz Stasiak. No więc to jest portal taki bardzo popularny. I tak sobie myślę, komu znowu zależy na tym, żeby nas przerazić, żeby przykuć uwagę, żeby tam poszły w górę słupki oglądalności, łapek w górę, subskrypcji i tak dalej. Bo mnie to nie interesuje. W naszej audycji my dostarczamy wiedzy i staramy się pokazać Państwu, jak ten mechanizm działa, chociażby po to, żeby spokojniej na to wszystko patrzeć. Bo tylko dzięki spokojowi zachowamy równowagę, a równowaga to również sprawność układu odpornościowego. Panie doktorze, proszę się odnieść do tego tekstu, bo on trafił do milionów ludzi.
Nie wiem, co powiedzieć. Trochę mnie przytkało, bo Krzysztof zawsze takie petardy specjalnie wyszukuje, żeby no mnie przytkało i żebym...
Przepraszam, no nie wysiliłem się za bardzo, otworzyłem sobie coś tam w komputerze i mi się rzuca w oczy taki tytuł od razu, koronawirus w Polsce i scenariusz taki. No nie trzeba być specjalistą ani jasnowidzem, żeby wiedzieć, że wirus jest, był i będzie. No po co takie teksty? Przepraszam, tak trochę może szydzę, no ale...
Nie, to nie jest szydzenie, tylko logiczne czytanie tego tekstu, bo tam jest mnóstwo rzeczy, które są znane od dawna w naszej zwykłej medycynie, takiej codziennej. Profesor Andrzej Szczeklik, tak, autorytet, który normalnie zakwalifikował już dawno koronawirusy, a tam jest SARS, MERS, ten nasz SARS-CoV-19 zalicza się do grupy koronawirusów, dosyć bezpiecznych wirusów przeziębieniowych. To żadna tam sensacja. A teraz ta liczba, ta 30 tysięcy, 31,663 będzie 26 listopada.
Panie doktorze, nie wiem, bo tu jest napisane, sięgnę ponownie. Pesymistyczne prognozy mówią nawet o 31 nowych przypadkach w ostatnich tygodniach.
31 tysiącach nowych.
A przepraszam, tak, co to znaczy przypadek? Zakażenie czy choroba? Bo podkreślamy, że to jest ogromna różnica.
To mało powiedziane, że różnica.
Przytkało doktora Stasiaka.
31 tysięcy złapanych na dodatni test. złapanych tych, którzy zgłaszają się do szpitali, złapanych, bo jakiś szef firmy pomyślał sobie, że się przypodklebi swoim pracownikom i zrobi z funduszu socjalnego im przymusowe badania na COVID, może zamknie firmę, dzięki temu dostanie dobre dotacje państwowe. Znam takich i wiem, że to jest sprytne myślenie. No zawsze wyda się z takiego funduszu na 100 pracowników, wyda się 40 tysięcy złotych, no jeszcze jak się ich pozamyka w domu, zamknie się firmę, to parę dobrych milionów wpadnie. Nie pracując, można odnowić zakład, pojechać na urlop daleko. Przepraszam, że tak mówię, ale słyszałem kilka takich opinii, więc cwaniaków jest wszędzie dużo i kombinują na wszystkie strony, więc nie wiem, czy pani profesor nie przypodchlebia się tym ludziom, którzy w ten sposób myślą. Dlatego, że dla mnie, lekarza, który pracuje cały czas, regularnie, nie boję się przyjmować ludzi przeziębieniowych. Wprost odwrotnie, uważam, że lekarz tu powinien się teraz wykazać, kiedy jest szczyt zachorowań, bo jest autentyczny szczyt zachorowań. W ubiegłym roku mniej więcej, powiem państwu jako praktyk, identyczną ilość mieliśmy my jako praktyka lekarska. My mieliśmy tylu samo pacjentów w ubiegłym roku na jesień, przy czym o miesiąc wcześniej. Teraz, czy to miesiąc później, czy miesiąc wcześniej, czy to będzie luty, czy marzec, nie zmienia faktu, że dla mnie przeżyłem przy 40 latach pracy i 6 latach studiów. Powiedzmy sobie, moi drodzy państwo, że ja pamiętam co roku luty, marzec i październik, listopad jako szczyt zachorowań na przeziębienia. Średnio, standardowo sobie powyszukiwałem różne statystyki. 1 do 4 razy standardowy Polak choruje na przeziębienie w roku. Jest nas 40 milionów. Razy 4, ta maksymalna liczba, to jest 160 milionów zachorowań w ciągu roku. Podzielcie sobie przez 365 dni, to wychodzi nam dokładnie, mniej więcej to, co tu pani profesor mówi o dodatnich testach, to będzie ze 3-4 razy więcej. Tak szczerze.
Czyli tak było zawsze, co roku, jesienią i na wiosnę.
Tylko testów nie było. Bo nie było potrzeby tych testów. Na jaką cholerę te testy? One są zupełnie niepotrzebne, do niczego.
Nie no, pan doktor kiedyś mówił, że testy, owszem, takie też dokładne, które kosztują nawet 15 tysięcy złotych, są potrzebne lekarzom w krytycznych sytuacjach. Do dobrej diagnostyki precyzyjnej, gdy jakby sytuacja wymyka się spod kontroli na podstawie badań klinicznych.
No nie, ale nie do łapania pacjenta na test dodatni, który fałszywie ujemny też bywa i fałszywie dodatni też bywa.
O tym mówiliśmy na podstawie informacji z Instytutu Hopkinsa. Przypomnę, ilość testów ujemnych fałszywie w pierwszej dobie od zakażenia koronawirusem 100%. Największa wiarygodność mniej więcej w 8 dniu, czyli to jest 5 dzień objawowego wystąpienia tej choroby i tam jest powyżej 70%, a więc też nie 100% wiarygodność.
Ale jest jeszcze wesołkowata sytuacja, bo ciężko chory pacjent na zapalenie płuc, niewydolność krążenia, trafia skierowany przeze mnie do szpitala, zresztą nasz wspólny znajomy, trafia w ciężkim stanie, duszny. Jasne, że założyłem wentlon, że podałem wszystkie leki, które są potrzebne, podałem antybiotyki, zabezpieczyłem człowieka, dałem mu tlen przez koncentrator tlenowy, natleniłem go, nie wysłałem go do szpitala, no ciężko chorego, tylko już wyrównanego w miarę, żeby mógł tam postać przed namiotem 4 godziny, postał przed namiotem i dano mu 2-3 dni na wynik, wynik był dodatni, nie przyjęto go do szpitala, w domu się dusił, no trzeba było jakoś zorganizować, tym bardziej, że się znamy, więc jakoś daliśmy radę w domu, no to trzeba szpitalik w domu zrobić, wszyscy na około muszą poćwiczyć, trzeba za leki zapłacić, bo one nie są tanie w tym momencie, to są leki dosyć drogie, dożylne, do podania dożylnego. Trzeba zorganizować specjalną pomoc, no i 2-3 dni czekamy. Wynik przychodzi dodatni, czyli dalej ma czekać na wyrok w domu, czy będzie dobrze, czy będzie źle, a może się poprawi, a może nie.
No jeżeli takie objawy wystąpiły, o których pan doktor mówi, to raczej na dobre to nie wskazywało. Czyli ten człowiek 2 doby, gdyby nie doktor Janusz Stasiak, mogłoby się to potoczyć, no tak powiem delikatnie, różnie.
W różnych kierunkach. O tym wiemy i on sobie z tego też zdaje sprawę, że takie stany zapalno-niewydolnościowe grożą powikłaniami typu zaburzenia rytmu i tak dalej. No jakaś histeria i no niesamowita głupota jakaś. Nie wiem, o co tu chodzi, ale numer... Moi drodzy państwo, tu jest jeszcze smaczek. Pacjent na wszelki wypadek, jak już się poczuł lepiej, to pojechał do innego laboratorium, zrobił ten sam test. I jaki wynik otrzymał?
No niech zgadnę.
No wiadomo, ujemny. Za 2 dni. Jak tylko poczuł wiatr w żagle, no mówi, no troszkę lepsze powietrze, sprawdzę, bo może mam szansę na jakąś hospitalizację, bo jednak no, trochę go postraszyłem. No, nie wiedziałem ilości powikłań. No, zastojnowe zmiany w płucach, zapalne zmiany w płucach, no grożą zaburzeniami rytmu, no grożą powikłaniami śmiertelnymi. No, mówimy tu o zatorowości płucnej, o zespole autoimmunologicznego, uszkadzania tej bariery pęcherzykowej. No i wynik ujemny. W tej samej metodzie, tylko w innym laboratorium.
Po ilu dniach od tego pierwszego badania?
2 dni. No to jest piękny wynik. No. Czy pacjent nie może zgłupieć i trafić do wariatkowa? Może trafić. No, takich pacjentów, którzy mogą zwariować, lekarze chyba też, którzy leczą i raptem nie wiedzą, o co chodzi. No i teraz gdzie, co i jak, a propos słów pani profesor. Mamy pacjenta, który ma jeden wynik dodatni, drugi ujemny. Te 31 tysięcy chybowych wieści.
Poszło już przecież, bo to do statystyki zanotowano.
Tak, no i przerażająco umiera 250 osób. No normalnie umiera około 650 osób o tej porze w szpitalach na tak zwane mieszane zespoły chorobowe. Czyli na niewydolność krążenia, ciężką cukrzycę, niewydolność nerek, na choroby po radiochemioterapii, powikłane infekcją wirusową, czy infekcją następową, powirusowej, bakteryjną. Czyli mamy taki miszmasz ciężko chorych ludzi, no i oni mają jakby losowo olbrzymie obciążenie, że mogą umrzeć, ich mechanizmy już biologiczne nie wydolą, nie wyrównają się, mimo no, stania przed szpitalem, bo teraz jest wszędzie pozamykane. To jest genialny numer, zamknięty szpital, wywieszony duży numer telefonu, i nie można się dodzwonić, przyjmuje sekretarka, po czym jak sekretarka skończy, robokop sekretarka, ta
automat.
Automat, to się wyłącza. I to tak, proszę Państwa, sprawdzone, to pacjenci mi donoszą. I ja tylko cytuję za pacjentami, mogę zresztą udowodnić to no, słowami pacjentów, no bo oni chętnie to powiedzą, bo nazwiska są znane. Dorotka poczekała sobie z ostrym obrzękowym postacią zapalenia trzustki, a tak w domu 3 litry płynów, antybiotyki, wszystko to, co potrzeba. No, tanie leczenie domowe. No, przechodzimy na nowoczesną terapię teraz domową. Jasne, że sobie zaszkodziła, no ale jak narobiła sobie mieszanek różnych dziwnych ziołowych, żeby sama się z przeziębienia leczyć. No, miała prawo dostać przy takim strasznym miszungu, który zrobiła, no taki miszmasz z imbirem, z miodami, ze wszystkim, ale w takich ilościach.
Wątroba z trzustką tam tańczyły z radości.
Ale rzeczywiście piękne kamyczki do tego i tak dolany ten polski wyrób, spirytualia polskich wyrobów, jak tam doszło do tego jeszcze procentów i jak spożyła dosyć tłusty rosół, bo usłyszała u nas, że rosół. No, gdzieś usłyszała przez telefon i w internecie, że ta nalewka taka imbirowo-cytrynowo, nie wiem jeszcze, buraczano-ćwikłowo, no wszystko chyba, co tam było. Nieważne. Dziurawcowo jeszcze, rumiankowa, no wysiadła trzustka, no bo jak przyfasowała tak nieźle, poszła na całość kobita i przeziębienie jej przeszło, ale trzustka się odezwała. No, niezłe metody mamy teraz leczenia. To jest konwersja chorób, proszę Państwa. Uważajcie, żebyście nie przekonwertowali za daleko, żeby Wam czasem faktycznie nie powstała nekrotyczne zapalenie trzustki, bo tu postać obrzękowa, taki odczyn trzustkowy dał się opanować. Trzecia doba, duże wlewy. Jakoś Dorotka się czuje, więc pozdrawiam serdecznie Cię, Dorotko. A wystraszona, a jak postała pod namiotem i pod tym numerem telefonu podzwoniły 2 godziny wczoraj wieczorem, bardzo ładnie się czuły. Od razu okłady z chłodnego powietrza robią na brzuch bardzo dobrze. I ja pierwszy raz taką medycynę stosuję, ale idzie mi dobrze, coraz lepiej. Wrócę do tych 30 tysięcy. Znowu, pamiętajcie Państwo, że to są złapani pacjenci, złapani. Planowane zabiegi, to też jest dobre. Wczoraj miałem niezły przypadek. Złapani pacjenci, planowane zabiegi przepukliny, pęcherzyka żółciowego, endoprotez. I pierwsze, co musi kwalifikować się, nie wiem dlaczego zresztą, COVID.
Panie doktorze, ale przecież w zeszłym roku, mówię tutaj o dokładnie październiku, listopadzie, mieliśmy też do czynienia z wirusami, z tym sezonowym, w cudzysłowie, wysypem grypy, przeziębień, a jednak nikt nie odwoływał planowanych zabiegów, operacji, wizyt. I świat się nie zawalił. No takie, przepraszam, oczywiste, takie proste na chłopski rozum spostrzeżenie. A może ja czegoś nie wiem? No bo w zeszłym roku normalnie wszystkie jednostki, służby zdrowia, szpitale, przychodnie funkcjonowały, nikt nikogo nie pytał o testy. I po prostu ludzie byli przyjmowani. Owszem, jeżeli ktoś tam zapadł na jakieś przeziębienie, to mówię stop, proszę wyzdrowieć, przyjść do nas powiedzmy za miesiąc, jak już pan stanie na nogi, ale nikt nikogo nie pytał. Więc mam takie wrażenie, że cały wysiłek obecnie tego systemu jest skierowany na wykrywanie zakażonych. Mało się mówi o leczeniu, a jeszcze mniej o profilaktyce. Czyli co zrobić, żeby ewentualnie jak spotkamy wirusa, a niemal na 100% go gdzieś tam na drodze spotkamy, żeby po prostu mu się nie dać. Trochę dziwne to jest dla mnie spojrzenie, postawienie akcentów.
Krzysztof mówi o najważniejszych rzeczach, które powinny być załatwione drogą mediów, wszystkich, drogą także indywidualnej pracy lekarskiej.
Panie doktorze, ale jestem prostym dziennikarzem. I zastanawiam się, kto na przykład doradza najwyższym gremium kierowniczym w państwie.
Nie będę tego komentował. Jako dawny urzędnik Ministerstwa Obrony Narodowej obowiązuje mnie zachowanie jeszcze urzędniczości, więc będę trzymał język za zębami, za to powiem. Pierwszą podstawową prawdę. Jeśli do starszych osób mówimy siedźcie w domu, izolujcie się, to znaczy, że mają usiąść w fotel, położyć się w łóżku, i czekać nie wiadomo na co, na godota. Drugie, jeśli mówimy, że nie kontaktujmy się, nie spotykajmy się, nie wychodźmy, to znaczy, że starsze osoby mają nie ruszać się w ogóle z miejsca. Tak pojmują to ludzie. Ja pacjentom muszę odkręcać, że starszy człowiek musi 3 do 6 kilometrów po 80 zrobić, po 70 musi koło dyszki 10 kilometrów przemaszerować, żeby normalnie organizm funkcjonował. Żeby przewietrzyć płuca. Zrobiono tak, nie wiem w jakiej to doradczości, jaki interes mają doradcy w tym, żeby zamknąć ludzi i powiedzieć im, słuchajcie, nie ruszajcie się w ogóle, bo to, oni tak pojmują.
Ci... Nie wychodźcie z domu. To jest to słynne hasło jeszcze od wiosny.
No tak, ale jeszcze są szczegóły do tego dopowiedziane. Nie starajcie się spotykać z nikim. To oni rozumieją, że fotel, do widzenia i słuchać bieżących informacji.
No ja myślę, że to jest trochę takie przekrzywienie, bo wychodzić z domu to nie znaczy konkretnie, że spotkać się w grupie na plotkach. Można przecież samemu czy z kimś młodszym dla bezpieczeństwa z opiekunem wyjść na spacer godzinny, półgodzinny, zależnie od pogody.
Ja mówię tylko jak ludzie starsi odbierają to, a to jest straszny odbiór. W tej chwili kończę chyba koło setki zapaleń płuc. Większość ludzi, którzy w przeziębieniach leżą 7-10 dni i z chorobami zasadniczymi ciężkimi, bo to są ciężkie cukrzyce, to są ciężkie stopy cukrzycowe. To jest nawet lekarz weterynarii sobie pozwolił na 7 dni gnicia w łóżku i wyhodował przepiękne zapalenie płuc. Przepiękne z dusznością, z saturacją poniżej 80 w czasie leżenia, 77.
Saturacja to chodzi o nasycenie hemoglobiny tlenem, ja tak trochę przetłumaczę.
Czyli stężenie tlenów we krwi, ciśnienie parcjalne tlenu we krwi. No minimum powinno być koło 90 i powyżej, do 100. A tu raptem facet, który jest szczupły, który no, leży 7 dni, zdarza mu się, kiedy przysypia, 77 na pulsoksymetrze. Na kontrolnym aparacie, który sprawdza obwodowo. Czyli doszliśmy do takiej paranoi, w której większość to starsi ludzie, większość to, ale są też młodsi ludzie, którzy zrozumieli te słowa, nie ruszać się z domu, to także w ogóle prawie nie ruszać.
I dosłownie potraktowali to, literalnie.
Tak jest i to bardzo dosłowne potraktowanie teraz obfituje w olbrzymią ilość zapaleń płuc. Teraz mamy wysyp. O tym wysypie trzeba by powiedzieć, no może w następnej części.
Tym bardziej, że dr Janusz Stasiak przyjmuje co piątek po 22:00 tylko w Radiu Opole. Niestety, tylko do 23:00.